jest fajny kontrakt z entrepreneurami.
Przeglądając archiwalia, no, zdałem sobie sprawę i też czytając opracowania, które dotychczas powstały, że właśnie temat jest daleki od wyczerpania, tak to powiedzmy. Co mnie trochę zaskoczyło, muszę przyznać. Bo też zawsze wychodziłem z założenia, że jest to jeden z tych zabytków, co do których chyba wszystko wiemy.
Dzień dobry, Paweł Ogórek, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublin.
Jesteśmy przed budynkiem ratusza, wchodzimy do środka.
Oglądamy. Zapraszamy serdecznie. Tutaj mamy takie symboliczne miejsce w tym budynku. Z jednej strony bezpieczeństwo, czyli mamy tutaj dyżurujących strażników Straży Miasta Lubina, a jednocześnie otwartość dla klientów, punkt informacyjny. To taka symbolika tych dwóch celów, które stoją za funkcjonowaniem administracji samorządowej. Jesteśmy na parterze budynku.
Wiedzieliśmy rzeczy podstawowe.
Miejski konserwator zabytków Hubert Mącik.
Wiedzieliśmy oczywiście dobrze, że na tym miejscu wcześniej stał zespół karmelitów bosych, zbudowany na początku wieku XVII. Wiadomo było, że gmachy pokarmelickie przebudowano po roku 1826 na ratusz. Dobrze wiedzieliśmy, że po tych przebudowach w zasadzie ratusz dotrwał do okresu międzywojennego. Wiadomo oczywiście było, że został zniszczony dwukrotnie podczas wojny. Najpierw podczas nalotu 9 września 1939 roku, później podczas walk o Lublin w końcu lipca 1944 roku. No i było wiadomo, że został po tych zniszczeniach częściowo odbudowany, częściowo nie, bo tylne skrzydło ratusza odbudowane nie zostało.
Jacek Włoszyn, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Przyjmując dzieje ratusza w okresie II wojny światowej, trzeba powiedzieć o dwóch takich okresach. Pierwszy to jest wrzesień 1939 i lipiec 1944 roku. To są jakby dwa momenty, w których budynek ucierpiał najbardziej. 9 września 1939 roku to najcięższe bombardowanie miasta, przede wszystkim jego centrum. Część historyków skłania się, jeżeli chodzi o powody, mówiąc o jednym. Tutaj Plac Łokietka to było miejsce, w którym krzyżowały się najważniejsze trasy komunikacyjne w Polsce. Wschód, zachód, północ, południe. Stąd atak na centrum miasta był jakby przewidywalny. Zresztą też tutaj miasto było wtedy oblężone przez uciekinierów z różnych części państwa. Prawdopodobnie nawet w tym momencie liczba mieszkańców wzrosła do około 1 000 000. Miasto było pełne. Stąd też i liczba ofiar, ale też i wielkość zniszczeń, bo o ile główny budynek od strony krakowskiego przedmieścia i Placu Łokietka nie został znacznie zniszczony, tam spadła bomba, która przebiła sufit od dachu do piwnicy, o tyle najbardziej ucierpiało północne skrzydło od strony dzisiejszej ulicy Bajkowskiego i od strony ulicy Nowej, czyli tej górnej części Lubartowskiej. Ono tak naprawdę zostało zniszczone w sposób całkowity. Ważne jest także, że w tym momencie było, w trakcie bombardowania w ratuszu znajdowało się bardzo wiele osób. To byli też uciekinierzy, którzy zamieszkali tymczasowo w samym budynku magistratu. To były też osoby, pracownicy, którzy przyszli, bo to tam wiele osób wspomina, że to był dzień wypłat. Więc dużo osób się kręciło, stąd znaczna liczba osób, które straciły życie właśnie w samym ratuszu. Podaje się, że przynajmniej 42 osoby. Jan Gilas, woźny, który nie zginął w trakcie bombardowania, ale próbował właśnie wynieść z budynku tę bombę, która przebiła dach i dostała się do piwnicy. I na schodach, dźwigając potężny ciężar, dostał zawału serca i zmarł. 30-paroletni chyba mężczyzna, usieracając kilkoro dzieci.
Te budynki żyją, a my jeszcze musimy podchodzić nawet w tych detalicznych sprawach organizacyjnych z pewnym szacunkiem do tego miejsca, bo wiemy, co tutaj miało miejsce, jakie osoby tutaj funkcjonowały, które zginęły też, prawda, nawiązuje choćby do II wojny światowej, więc te budynki też żyją. Wkraczamy do sali obrad, gdzie też czujemy historię. Mamy tutaj paletę zasłużonych dla miasta Lublin honorowych obywateli. Mamy tutaj także przewodniczących Rady Miasta Lublin ostatnich kadencji. Jest także na obrazie pan Mor, patron rządzących i polityków, więc taka symbolika miejsca.
Tomasz Mor. I to jest dawna Nawa.
Historia oczywiście dotycząca karmelitów bosych, spalenia kościoła i później budowy w pierwszej połowie XIX wieku magistratu.
Historia miejsca jest długa. Historia miejsca jest długa, ponieważ ten teren, na którym stoi dzisiejszy ratusz, na początku wieku XV stał się częścią terenów Szpitala Świętokrzyskiego. W kontekście ratusza jest to o tyle interesujące, że fragment zachodniej części ratusza jest najprawdopodobniej pozostałością jednego z budynków szpitalnych. W 1610 roku przy kościele Świętego Ducha osiedli karmelici bosi. Karmelici rozpoczęli dość szybko starania o to, żeby zbudować własny kościół. Już w roku 1612 rozpoczęto budowę tego kościoła.
Już pokażę.
On był orientowany kościół?
Nie był. To czyli był pierwszy kościół zbudowany w Lublinie, który nie był orientowany.
Czyli wejście miał od...
południa.
Proszę zobaczyć, tu na czerwono jest obecny ratusz.
A ten cały kompleks tutaj, na północ...
To był klasztor.
Rozebrany, nieistniejący.
Tak.
A krypty pod spodem tutaj zachowały się, czy nie?
Zachowały się.
Jest
są tam piwnice po prostu.
Z ratusza.
Tam są piwnice ratusza.
I tutaj, gdzie jest parking, koło ratusza obecnie, to był cmentarz.
Był cmentarz jeszcze świętoduski, wcześniejszy. W roku 1803 część uległa spaleniu. Pożar, który wówczas objął część krakowskiego przedmieścia, dokonał także sporych zniszczeń, jeśli chodzi o zabudowania karmelickie. Przede wszystkim spalony był kościół. W dużo mniejszym stopniu uszkodzone były same budynki klasztorne. Niemniej jednak, w związku z różnorodnymi działaniami władz austriackich zaborczych, karmelici przyjęli założenie, że przeniosą się do klasztoru po siostrach karmelitankach bosych na ulicę Świętoduską do klasztoru Świętego Józefa. Natomiast gmachy te, tutaj położone przy krakowskim przedmieściu, zostały przejęte przez Skarb Państwa Austriacki. W lipcu 1808 roku na licytacji gmachy te nabył lubelski kupiec handlarz winem Franciszek Józef Stadler. Bardzo szybko Stadler sprzedał te gmachy, bo już 20 kwietnia 1809 roku zakupił je od niego Wincenty Wolf. I tenże Wincenty Wolf był właścicielem całej tej nieruchomości do sierpnia 1816 roku, kiedy to z kolei nabył te budynki Franciszek Raczkowski. Od niego z kolei kupiła te budynki jego była żona, Marianna z Zarzeckich, która wyszła za mąż za Jana Antoniego Dobka. I małżeństwo Dobków, Jan Antoni Dobek i Marianna z Zarzeckich w 1824 roku rozpoczęli negocjacje z Skarbem Państwa na temat sprzedaży tych gmachów. W każdym razie mniejsza tu w tym momencie o właścicieli. Istotniejsze rzeczy zadziały się właśnie w roku 1824. Bo wtedy książę namiestnik Józef Zajączek, będąc w Lublinie, wyraził życzenie, tak to jest w źródłach opisane, aby te właśnie zwaliska gmachów pokarmelickich zakupić i przekształcić na ratusz dla miasta Lublina. Wyceniono całe gmachy na 63 530 zł i 12 groszy. Tej wyceny dokonali taksatorzy związani właśnie z Komisją Województwa Lubelskiego i z instytucjami rządowymi. Ta cena nie zadowoliła właścicieli. Jan Antoni Dobek bardzo wyraźnie argumentował, że po pierwsze, taksatorzy przyjęli zbyt niskie obrachunkowe wartości łokcia muru i nieprawidłowo jego zdaniem zinwentaryzowali obiekt, a co więcej zaznaczał, że gmachy w mieście wojewódzkim w najpiękniejszym oraz najcelniejszym miejscu są położone, a zatem cena powinna być większa. Dyskusje trwały prawie 2 lata i ostatecznie dopiero w lutym 1826 roku doszło do zgody pomiędzy Janem Antonim Dobkiem a władzami wojewódzkimi, Komisją Województwa Lubelskiego. 21 marca 1826 roku książę namiestnik zaakceptował tą wstępną umowę i ostatecznie 7 czerwca 1826 roku za 100 tysięcy złotych nabyto gmachy dla miasta Lublina.
Nazywam się Edyta Dąbrowska-Majek, jestem pracownikiem Wydziału Organizacji Urzędu, na chwilę obecną administratorem budynku ratusza. patrząc na historię tego budynku, dzieją się tutaj różne rzeczy. Strażnicy w nocy opowiadają, znaczy po dyżurach nocnych opowiadają, że nawet są duchy w tym budynku, bo czasem się jakieś drzwi otworzą albo zamkną, gdzie nikogo nie ma. No, budynek jest z duszą, jest specyficzny, jest stary.
Przejdźmy do tej pani medyka poproszę, żeby nam otworzyła. Dobrze? No właśnie.
Żeby nam otworzyła te pomieszczenia.
Więc przejdźmy najpierw tutaj, od tej strony piwnicznej, a później pójdziemy od drugiej strony. Tam, tak, gdzie możemy wejść, to oczywiście zapraszamy.
Jakub Hempel po wstępnych oględzinach stwierdził, że mury są trwałe, nadają się do wykorzystania, więc częściowo ostatecznie gmachy zostały jeszcze przed rozpoczęciem remontu części spalonej wykorzystane na pomieszczenia urzędu, ale rozpoczęto od wywiezienia zwłok i trumien z krypt dawnego kościoła. Był to jeden z takich właśnie elementów, które nie podobały się na początku urzędnikom municypalnym. Właśnie fakt, że w takim sąsiedztwie mieli pracować i z tego właśnie powodu przez dłuższy czas nie chciano się do tego obiektu przenieść. 22 czerwca 1826 roku, czyli 2 tygodnie po nabyciu, generał Lubowiecki zażądał, żeby urząd municypalny wprowadził się już do zakupionych gmachów. Wyznaczył termin 1 lipca tego roku, ale prezydent miasta twierdził, że nie jest to możliwe, bo podziemia są napełnione rozmaitymi gadami i trupami, najnieprzyjemniejsze ekshalacje sprawującymi. Ekshalacje, czyli wyziewy. No a później generał Lubowiecki odpowiadał prezydentowi miasta, że dotychczasowi lokatorowie tego gmachu, bo budynki były częściowo użytkowane, nie obawiają się ani trupów, ani gadów, ani też zawalenia się murów, a nadto pomimo szkodliwych jakoby wyziewów, o których urząd municypalny wspomina, ciągle w dobrym stanie zdrowia zostają.
No ale przecież cmentarz został.
Cmentarz został, ale został cmentarz nie w kościele, tylko na dziedzińcu, ten dawny cmentarz świętoduski jeszcze. Natomiast na pewno w obecnie funkcjonujących piwnicach, tych, które są użytkowane, już żadnych kości nie ma.
Sama kiedyś szukałam, ale nic nie znalazłam.
Krypt?
Dodatkowego zejścia poziom niższej. Niestety nie ma. Nie. Powiem tak, patrząc na to, że jesteśmy na starym lubelskim mieście, to powinno coś być. Z drugiej strony też jesteśmy świadomi tego, że poziom terenu podniósł się co najmniej z metr w stosunku do tego, co było kiedyś. Więc być może poziom piwnic nie był kiedyś poziomem piwnic.
Tu jesteśmy na poziomie nam najniżej dostępnych jednak w ratuszu pomieszczeń.
Tak, i jest to część, która kiedyś była częścią klasztoru. To się zachowało i nawet ostatnio z dyrektorem Mącikiem chodziłam tutaj i on stwierdził, że to jest faktycznie ta najstarsza część, tak nieprzebudowana.
Rozpoczęto już konkretyzowanie prac projektowych związanych z budynkami. Projektów łącznie powstało 4. Dwa z nich opracował Jakub Hempel, starszy już wówczas człowiek, będący wówczas budowniczym wojewódzkim lubelskim. Jeden, ten najstarszy, opracował Jan Stomp, budowniczy generalny drugi mostów, a ostatni z tych projektów opracował Aleksander Grofe, również jeden z centralnych urzędników budowlanych ówczesnego Królestwa Polskiego. I ten projekt Aleksandra Grofe został zrealizowany. Czyli ten projekt, który widzimy dzisiaj, gdy widzimy ratusz. Budynku jednowieżowego z ryzalitem po środku, 7-osiową fasadą. Zdecydowano się rozebrać część klasztoru i część kościoła. Rozebrano wschodni rząd kaplic, rozebrano dzwonnicę. Ta struktura kościoła, można by powiedzieć tak obrazowo, trochę zniknęła w bryle nowego ratusza. Jakkolwiek może się ta bryła i wystrój elewacji wydawać stosunkowo spokojny, surowy, to trzeba też zaznaczyć, że jest to bardzo harmonijny obiekt. Harmonijny dlatego, że jak wynika z analizy elewacji frontowej tego budynku, Aleksander Grofe posłużył się tutaj znanymi od starożytności zasadami komponowania budowli, przede wszystkim tak zwanym złotym podziałem. To jest taki podział odcinka, w którym część dłuższa ma się do krótszej w taki sposób, jak całość do tej części dłuższej. Jest to liczba niewymierna, mniej więcej około 1,618. I co ciekawe, nie było to wcale takie proste, dlatego że miał pewne elementy zastane. Fasada kościoła karmelickiego to jest obecna wschodnia część fasady ratusza, czyli od strony bramy krakowskiej. Natomiast mury zespołu klasztornego zachowały się w całym właściwie, w całej frontowej części ratusza.
Czyli to, co widzimy, fasada ratusza obecna, to jest zupełnie nowa...
To jest zupełnie nowa kompozycja. Nie został tutaj żaden fragment architektury kościoła karmelitów, natomiast pozostały ściany. Też interesującym wątkiem jest fakt, że Grofe projektował wieżę murowaną, natomiast już w trakcie budowy wspólnie z Jakubem Hemplem uznali, że jednak mury kościoła są trochę zbyt delikatne, zbyt nadwątlone, w związku z czym wieża uzyskała konstrukcję drewnianą. No i z tego też powodu wieża uległa zniszczeniu w 1944 roku, kiedy spłonęła. I dzisiaj ta najwyższa część wieży jest odtworzona w okresie tuż powojennym.
No i tutaj jest prawdziwa piwnica.
Tak, dlatego zaprosiliśmy do tej drugiej strony, gdzie czuć tą historię nawet dosłownie.
To są na przykład te drugie drzwi, też z Judaszem, też z taką wajchą. Wiem, że za nimi są dodatkowe drzwi, ponieważ jest to pomieszczenie akurat dla mnie niedostępne, bo jest podnajmowane innej instytucji.
Oj, tu
Po już ostatecznym uzgodnieniu tych projektów w pierwszej połowie roku 1827 rozpoczęto przygotowania do licytacji, czyli jak to byśmy dziś powiedzieli, przetargu na wykonanie robót budowlanych. Przeznaczono na to zadanie 106 059 zł i 26,5 grosza. Była to tak zwana licytacja in minus, czyli licytujący mieli po prostu podawać kwoty mniejsze. Licytacja się powiodła. Kontrakt został podpisany 4 czerwca 1827 roku przez Ignacego Lubowieckiego, który działał tutaj z upoważnienia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, a wykonawcami było konsorcjum trzech lubelskich entrepreneurów, jak to wówczas mówiono, czyli przedsiębiorców, byli to starozakonni Nathan Morgenstern, Fischel Himmelfarb i Nachim Altschuler. Całość prac miała kosztować 105 150 zł i 27 groszy. W tym kontrakcie, no można by powiedzieć, nic się nie zmieniło. Znalazły się między innymi takie postanowienia, według których ci właśnie przedsiębiorcy mieli określone nie tylko terminy, ale też na przykład mieli określone jednoznacznie, jakich materiałów mają użyć. Entreprenerowie obowiązują się dostarczać materiały nowe w dobrym gatunku, to jest drewno suche i zdrowe, wapno dobre w kamieniach, niezlasowane, cegłę dobrze wypaloną i miarę przepisami oznaczoną trzymającą, czyli również nie za mała ta cegła miała być, i tak dalej, i tak dalej.
Czyli musiało się zdarzać wówczas, że...
Oczywiście, że się zdarzało. I w tej fabryce, jak to wówczas określano, też się tak zdarzało. Jakub Hempel, który jako budowniczy wojewódzki miał między innymi w ramach swoich obowiązków też nadzór nad jakością materiałów budowlanych, no... Cały czas zwracał uwagę na to, że nie do końca jest tak, jak być powinno. Na przykład 25 czerwca 1828 roku wskazywano, że nie ma właściwego postępu przy budowie dachu, bowiem nie było jeszcze ani belków, ani wiązania dachu. 11 sierpnia Jakub Hempel z kolei narzekał, że wieża już powinna być skończona, a jeszcze nie jest pokryta blachą, w salach brakuje podłóg, a okna i drzwi są bez okuć. Problemem była właśnie jakość materiałów. Hempel skarżył się, że drewno jest niewłaściwe, że drewno jest zbyt świeże, w związku z czym konstrukcja dachowa się paczy. No a poza tym była cała masa problemów z wykonawcami. Na przykład 18 września 1828 roku piece stawiano, ale według Hempla zbyt wolno. Ściąga się do zimowej chwili, gdzie żadnej trwałości piece nie będą mieli. Co więcej, też domagał się, ażeby urząd municypalny dyscyplinował wykonawców, na przykład miał tego rodzaju uwagi, że cieśle Łukasz Olsza i Zabłocki bałamucili po szynkach zamiast pracować przy ratuszu.
I niżej już nie ma zejścia.
Jeszcze tu jest chyba
tu jest korytarz taki.
Jeszcze tu będzie niżej o jeden stopień jeszcze.
O, proszę bardzo, to już nie ma desek.
Te stare drzwi, ja właśnie sama się zawsze zastanawiałam, dlaczego tu są takie stalowe drzwi. Być może w czasach odbudowy, ta zimna wojna albo cokolwiek, to być może to było po prostu tak jak teraz są schrony, tak te najróżniejsze. Albo w trakcie wojny, bo tutaj w ratuszu siedzieli też Niemcy. Nie znam roku wstawienia tych stalowych drzwi. Są takie trzy sztuki tutaj na poziomie piwnicy.
Z Judaszem.
No te są tak z Judaszem.
Czyli można zajrzeć.
Mamy w ratuszu kilka różnych elementów powojennego wystroju, które są też cenne. To przede wszystkim takim elementem najcenniejszym, jeśli chodzi o właśnie ten okres powojenny, jest wystrój korytarzy i klatek schodowych. A są też różnego rodzaju drobne smaczki, takie jak na przykład metalowe drzwi piwnicy, które są drzwiami do niewielkiego schronu, z którego jest wyjście korytarzykiem w kierunku dziedzińca, ale też drzwi z okresu okupacji na pierwszym piętrze z tej samej firmy, która takie właśnie drzwi metalowe budowała, wykonywała do krematorium na Majdanku. Berlińskiej firmy. I wiele, wiele innych drobnych, mniej lub bardziej, ale też ciekawych elementów, takich jak na przykład malowidła, które są z 1967 roku na drugiej kondygnacji ratusza, namalowane przez Eugeniusza Kwerko w sali 24 na korytarzu przedstawiające Lublin w momencie 650-lecia lokacji, bo taka była właśnie okazja.
Tak, jesteśmy na poziomie minus jeden. Tu jest barek. On jest czynny w dniach sesji Rady Miasta. Czasem te debaty są długie. Każdy może skorzystać z tego barku, który tutaj jest tego dnia. I mamy też tutaj takie zaplecze organizacyjne. Tutaj mamy jeszcze takie pomieszczenie, gdzie może to być zaskakujące, ale szkolą się urzędnicy i tu jest sala komputerowa. No więc to jest taki przykład, jak te funkcje się przeplatają.
No i co tu dużo mówić. Były też takie sytuacje, tak jak i dzisiaj, kiedy to w projekcie i przy zamówieniu publicznym, tym pierwotnym, pewne rzeczy przegapiono. W projekcie i w licytacji ominięto wystawienie kloak, czyli toalet. Trzeba je było doprojektować, trzeba było zrobić kolejną licytację uzupełniające zamówienia, jak to byśmy dzisiaj w prawie zamówień publicznych powiedzieli, żeby te kloaki domontować. Na przykład na początku 1828 roku generał Lubowiecki, prezes Komisji Województwa Lubelskiego, zdał sobie sprawę, że w projekcie nie utworzono w ratuszu większych sal na użytek spotkań politycznych, jak to było określone. Aleksander Grofe musiał po prostu doprojektować taką salę. I kiedy analizujemy ten rysunek, te właśnie odpowiednie zdaniem Grofego proporcje, to znowu stosunek złotego podziału. Sali jednak nie zrealizowano, dlatego że koszty będą zbyt duże, bo tego rodzaju wiązania dachowe będą wymagały użycia większej ilości żelastwa. W związku z czym po prostu tylko i wyłącznie powiększono sale, które miały powstać, ale nie podniesiono ich wysokości. Prace trwały wolniej niż chcieli tego inwestorzy. Kłótnie o różnego rodzaju naprawy, nie do końca wykonanych właściwie elementów. Ostatecznie prace w mniejszym czy większym zakresie można uznać, że zostały zakończone w roku 1829-30 i w tym czasie już Urząd Municypalny rozpoczął funkcjonowanie w nowym ratuszu.
Więc to jest, tak, tutaj jest takie pomieszczenie towarzyszące i też o tej otwartości wobec mieszkańców i pomocy też mieszkańców, w tym przypadku to dosłownie, no to warto podkreślić współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który tutaj, jak widać, co miesiąc przyjeżdża i nieodpłatnie doradza mieszkańcom. Zawsze tutaj się ustawiają spore kolejki do... Tak.
Wejście do ratusza, to główne wejście, nie znajdowało się tak jak dzisiaj na osi portyku. Ono się znajdowało w bocznej osi portyku od strony Kościoła Świętego Ducha. Drugie wejście było po stronie lewej tegoż właśnie portyku, bo na samym środku była wartownia. A dodatkową jeszcze ciekawostką był fakt, że w osi od strony ulicy Nowej, mniej więcej w połowie budynku ówczesnego ratusza, była brama przejazdowa na dziedziniec. Więc w miejscu, gdzie było wcześniejsze prezbiterium kościoła. Na drugim piętrze budynku od strony krakowskiego przedmieścia było mieszkanie prezydenta. Była to też cecha charakterystyczna dla tych wszystkich budynków ratuszowych Królestwa Kongresowego, bowiem wszystkie właśnie takie obiekty miały mieć mieszkania służbowe dla burmistrzów, prezydentów miast, w zależności od wielkości miasta. I tych mieszkań służbowych też projektowano całkiem sporo również dla innych osób, które miały w tym obszarze się znajdować. Część takich pomieszczeń służyła też jako pomieszczenia sklepów, które po prostu były wynajmowane. Niestety ratusz ze względu na zniszczenia z okresu II wojny światowej wewnątrz nie zachował zbyt wiele detalu architektonicznego. Chociaż zachowały się nawet takie drobne elementy, jak fragmenty kapiteli pilastrów w sali na drugim piętrze, w tak zwanej sali 24.
To jest świadek kościoła, tego, który tutaj kiedyś stał w tym miejscu. Został w murze fragment ozdobny, element ozdobny, który był elementem kościoła, więc to, co można powiedzieć, że po wojnie ściany drugiego piętra częściowo się na pewno zachowały, pomimo tego, że były zbombardowane.
Tam właśnie za biurem Rady Miasta, tam w ogóle runął budynek, a tutaj te ściany zostały, tak.
Rok 44 to był jakby już ostateczny koniec istnienia tego starego ratusza, bowiem w trakcie walk o miasto Niemcy zamienili może nie tyle w samą twierdzę, co w punkt oparcia. Bardzo szybko wojska sowieckie przełamały pierwszą linię obrony i weszły do miasta. Od strony Lubartowa, tutaj wzdłuż ulicy Lubartowskiej, od strony też mostów na Bystrzycy, Zamojską, w górę. Także ostateczne walki jakby trwały tutaj już w samym Śródmieściu, bo to był Plac Łokietka, Stare Miasto, Lubartowska, Królewska i Krakowskie Przedmieście do Placu Litewskiego, plus jeszcze oczywiście od strony właśnie Alei Racławickich. Jest taka informacja, że część zniszczeń Niemcy usunęli po wrześniu 1939 roku i być może częściowo ratusz pełnił taką, no, powiedzmy sobie, funkcję urzędową. W lipcu 1944 roku on nie ucierpiał już od bombardowań, ale ucierpiał w wyniku ostrzałów artyleryjskiego, bo tutaj Rosjanie ustawili też między innymi działa na tym obszarze, gdzie jest dzisiaj Plac Zamkowy mniej więcej. Ale też trzeba powiedzieć, że do walk pancernych doszło na samym Placu Łokietka, bo Niemcy ustawili tam jedno z takich, czy to jest wóz przeciwczołgowy, czy działo przeciwczołgowe, to nie był sam bezpośrednio czołg, tylko coś przeznaczonego do niszczenia czołgów. I właściwie na to natknęły się czołgi sowieckie, idące od strony Bystrzycy przez ulicę Zamojską. Ale nie wiemy, czy one miały wpływ na zniszczenie samego ratusza. Wiemy tylko, że zostały zniszczone kamienice przy ulicy Królewskiej, bo w jedną w nich po prostu wjechał czołg i ona się zapaliła. Tu są właśnie te zdjęcia ratusza.
To już nieistniejące.
To nieistniejące od ulicy Świętodłuskiej, od Bajkowskiego.
Bajkowskiego obecnej.
Obecnej. To są zdjęcia pochodzące, prawdopodobnie zrobione przez Niemców, zaraz po ich wejściu do miasta. One pochodzą ze zbiorów pana Marka Gromaszki, więc dzisiaj mamy tutaj pustkę. To jest po prostu... Tutaj widać też, że żadnych szans na przeżycie lub niewielkie szanse na przeżycie miały osoby, które znajdowały się w tym czasie w tym skrzydle. To jest już lipiec 1944 roku. Wtedy budynek doszczętnie spłonął od ostrzału artyleryjskiego. Została skorupa, a wnętrze się wypaliło. Później Ignacy Kędzierski, który od kwietnia 1948 roku nadzorował odbudowę ratusza, bo też ją przygotował, projekt architektoniczny, przyjął, że pozostawiamy tą zewnętrzną strukturę ratusza, odbudowujemy tak, jak zaprojektował to w XIX wieku Goffe i w tym momencie zostawiono klasycystyczną bryłę, odbudowano portyk wejściowy, natomiast zupełnie przebudowano i dostosowano już do potrzeb współczesności wnętrza ratusza.
W dokumentach dotyczących odbudowy jest mowa o tym, że zarówno projektanci, jak i ówczesny konserwator wojewódzki, pan Knotę, wszyscy wskazywali na to, że o ile wnętrza można przekształcić, o tyle architektura zewnętrzna ratusza ma zostać zachowana lub zrekonstruowana dokładnie w takim kształcie, w jakim była przed wojną. Tak się stało. Ignacy Kędzierski, jeśli chodzi o zewnętrzną formę ratusza, od strony zwłaszcza krakowskiego przedmieścia, wprowadził tylko jedną zmianę, a mianowicie poszerzył schody przy portyku. Portyk musiał zrekonstruować, on był zniszczony całkowicie. Podobnie zrekonstruował wieżę, zrekonstruowano więźbę dachową, zrobiono tę więźbę stalową. Natomiast architektura sama w sobie jest po prostu kontynuacją tej architektury, która była wcześniej. Ale w znacznym stopniu Ignacy Kędzierski przekształcił wnętrze. Stworzył z budynku ratusza budynek użyteczności publicznej godny tego miana. A zrobił to w taki sposób, że na osi wejścia zaprojektował monumentalną klatkę schodową. To również w tym czasie została zaprojektowana na parterze duża sala, ta, która do dzisiaj służy jako sala obrad Rady Miasta.
To była nawa kościoła, tak?
To była część nawy kościoła, część. Dlatego że dawna nawa kościoła to jest obecna sala Rady Miasta plus korytarz przy niej. Klatka schodowa jest w miejscu w zachodniego ciągu kaplic.
Widać powagę budynku, taki majestat. No, schody są długie, aczkolwiek nie są męczące, łatwo się po nich wchodzi. Ale czekamy też na inne rozwiązania.
A właśnie jest dostęp dla niepełnosprawnych na pierwsze piętro, już nie ma na razie.
Ale... tak jak pani Edyta powiedziała, pracujemy nad tą dostępnością. Proszę zobaczyć te tabliczki Braille'a, które się pojawiły kilka miesięcy temu. To też warto te małe kroki takiej pozytywistycznej pracy wykonać.
Piękną rzeźbę. I nie mogę się powstrzymać, żeby nią nie zakręcić. Zawsze jak chodzę na górę, to kręcę. To uwierzył. Poemat o mieście Lublinie. Autor Cieślak.
Tutaj wchodzimy do kwestii reprezentacyjnych też w znaczeniu władz miasta. Będziemy mieli po prawej stronie gabinet pana prezydenta i tutaj przewodniczący
jest
rady.
Jest przewodniczący? Możemy zajrzeć?
Proszę
czy nie?
Bardzo, tak.
Jest pan przewodniczący? Nie ma? Nie ma.
To jest gabinet przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Też czuć historię.
Dorota Bartoszczyk, dyrektor Biura Rady Miasta. Pracuję w Biurze Rady Miasta od 1 lipca 1991 roku. Oczywiście historię się czuje. No, samo to, że wchodzi się do takiego budynku, który jest zabytkiem, no to już jednak to jest taka trochę inna ranga takiej budowli. Też pamiętam te pierwsze takie lata mojej pracy, kiedy jeszcze na przykład na korytarzach ratuszowych były takie czerwone chodniki na schodach.
ORP
Lublin.
35. rocznica pierwszego podniesienia bandery.
Okno okrętowe ma swoją nazwę. Bulaj. To jest oryginalne okno z naszego okrętu, wyjęte.
Dobrze na oliwę. I teraz egzamin.
Tak, ono musi być trzymane w środku.
Odkręcamy. Otwartość na mieszkańców Lublina.
Zniszczenie dbała kancelaria prezydenta miasta Lublin. Okręt patronacki miasta Lublin, okręt wojenny, transportowo-minowy. Bandera podniesiona 12 października 1989 roku. To był pierwszy z pięciu okrętów typu Lublin. Typu Lublin dlatego, że ten typ nazywa się od pierwszego wybudowanego okrętu i to był właśnie nasz okręt. Przeszedł ostatnio gruntowną modernizację, co przedłuży jego żywot, ponieważ groziło mu to, że może pójść na żyletki. Taki los spotkał okręt rakietowy ORP Warszawa. Warszawa jest bez okrętu patronackiego, a my mamy ten okręt. To jeszcze sięga czasów PRL-u i Układu Warszawskiego. Układ Warszawski przydzielił Ludowemu Wojsku Polskiemu dosyć łatwe zadanie w ramach ataku na zachód, na Europę Zachodnią, a mianowicie zdobywania Danii. I ponieważ tych okrętów nie ma dużo, więc te okręty no, pozostały w służbie, do czego się przydają. Te okręty przewożą transportery opancerzone czy lekkie czołgi, mogą także ciężarówki przewozić i prawie 100 żołnierzy. To jest też jakby część więzi społeczeństwa Lublina, Lubelszczyzny z polskim morzem i z marynarką wojenną, która stoi na straży naszych morskich granic.
I wchodzimy do gabinetu prezydenta miasta.
Z perspektywy oczywiście pracownika urzędu, no to pierwsza myśl to jest szef, pan prezydent, prawda? To jest naturalne, to musimy powiedzieć. A oczywiście sam wystrój, no to tutaj ten słynny obraz wjazd generała Zajączka do Lublina, to jest obraz, który powstał w 1826 roku.
Niestety, po wojnie ze względu na po prostu problemy finansowe nie odbudowano tylnego skrzydła ratusza. I do dzisiaj, można by powiedzieć, ten brak również i daje się we znaki z punktu widzenia funkcjonowania tego obiektu, ponieważ ratusz jest stosunkowo mały, jeśli chodzi o potrzeby urzędu. I w moim przekonaniu faktycznie dobrym pomysłem byłoby, jeżeli dałoby się to zrobić, przywrócenie tylnych skrzydeł ratusza, odbudowanie ich w formie zewnętrznej, takiej jak to wyglądało w czasach Aleksandra Grofe, oczywiście z nieco już inaczej stworzonym układem przestrzennym wnętrza.
Dla mnie osobiście jednak miejsce pracy, miejsce odpowiedzialności, miejsce, które wymaga absolutnie poważnego podejścia do rzeczywistości, bo tutaj współodpowiadamy za to, co dzieje się na terenie całego miasta, więc pomimo piękna, pomimo tych odczuć, to jednak powaga sytuacji.